że toczy bój, nieustanny bój za innych wierzących, za kościoły, które zdradzał, którymi się opiekował. Myślę, że to jest też taki czas, żebyśmy się uczyli tego boju o siebie nawzajem, tak? Że nawet jak jesteśmy rozdzieleni, jeszcze nie wiemy, ile potrwa tak naprawdę ta sytuacja, ale czegoś, myślę, Bóg chce nas uczyć. I ja, wiecie, dzisiaj tak chcę kontynuować temat sprzed tygodnia o tym, jak budować relację z Bogiem, taką prawdziwą, realną, satysfakcjonującą nas, intymną relację z Bogiem. I powiem wam, to jest moje zdanie. Uważam, że każdy wierzący, każdy z nas, naszym podstawowym pragnieniem powinno być: Boże, chcę chodzić z Tobą najbliżej, jak tylko to jest możliwe w tym życiu tutaj na ziemi. Uważam, że to jest takie najczystsze pragnienie, jakie powinniśmy mieć. I wszystko inne tak naprawdę później wynika z tego. Wiecie, kiedy dochodzimy do tego miejsca, tej relacji, tego chodzenia z Bogiem, nie ma się co martwić o powołanie, o służbę, o przynoszenie owocu. To wszystko niejako są efekty uboczne. I wiecie, czytam taki werset, dlatego że dzisiaj też będę czytał z tak zwanego Starego Testamentu. I to niektórych może niepokoić, jak to Stary Testament, ale to, żeby uspokoić, to przeczytajmy takie stwierdzenie. To jest 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 16, 17, dwa wersety. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. I my wiemy, że tutaj, gdy Paweł pisał do Tymoteusza, jakie on miał pismo na myśli. On nie miał Nowego Testamentu wtedy jeszcze spisanego. On zdecydowanie mówi o czymś, co my dzisiaj nazywamy Starym Testamentem, tak? Czyli coś, co Jezus powiedział Mojżesz, mówi u Mojżesza, w psalmach, u proroków, królewskie, kroniki, dokładnie o tym. I mówiąc o tych pismach, Paweł mówi, całe te pismo jest natchnione przez Boga. Całe. I jest pożyteczne. On nie mówi w ogóle o pismach Nowego Testamentu, bo ich nie było jeszcze wtedy. Więc to, co oni naukę czerpali, Duch Święty w pismach Starego Testamentu odkrywał im Chrystusa. Na tym polegało ich tak jakby poznawanie pism. I teraz zobaczmy 17 werset. Do czego ma zmierzać te nasze poznawanie całego natchnionego pisma, aby człowiek Boży, to jest o mnie, o tobie, o każdym z nas, aby każdy z nas był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. To jest coś, widzicie, co wychodzi daleko więcej poza to, że zostałem zbawiony i to wszystko. To wychodzi daleko więcej. Mówi o czymś, o pewnym przygotowaniu nas, o pewnej doskonałości. Do jednego ze zborów, chyba to był Sardes, co mówiliśmy w tamtym tygodniu, ja o tym mówiłem, co Jezus mówił o tym, że ten, który zachował czyste szaty, bez plam, że jest zgodny z nim chodzić, chyba do tego zboru właśnie Jezus do lidera mówi, że nie stwierdziłem, aby twoje uczynki były doskonałe w Bogu. I to jest, pojawia się jako zarzut. Więc jest jakaś doskonałość w chrześcijaństwie, do której Duch Święty chce nas prowadzić. Zacznę może tak, żeby dokończyć trochę, bardzo szybko, temat Daniela. Wiecie, Daniel jest przykładem człowieka, który zbudował niesamowitą relację z Bogiem. Później jeszcze dotkniemy innych osób ze Starego Testamentu. Co jest pięknego w ogóle w historii Daniela? On, będąc pod zakonem Mojżesza, on nie był ani królem, ani kapłanem, ani prorokiem. To są trzy grupy ludzi, które zostały namaszczone przez Boga, były namaszczone te osoby przez Boga do wykonywania tych urzędów. Daniel nie był nikim z nich. Nie był ani królem, nie był prorokiem i nie był kapłanem. Nic takiego o nim nie jest powiedziane. Oczywiście on zahaczył o sferę proroczą, ale nigdzie nie jest powiedziane, że on był prorokiem. Nigdzie nie jest powiedziane, że Bóg go namaścił na proroka. Relacja, którą on zbudował, była bardziej przez charakter, przez styl jego życia. To jest to, co sprawiło, do jakiego miejsca doszedł w swojej relacji z Bogiem i jaką historię on napisał z Bogiem przez swoje życie. I to jest bardzo ważne, dlatego że zobaczcie, niektórzy, oni dostawali pewne rzeczy za darmo. Zobaczmy takiego Samsona. On dostał i co? No był, zadziałał, nawojował, przymieszał i tyle. Niejako spadło to na niego z powodu namaszczenia, aby wykonać pewne rzeczy. I wielu takich ludzi było. Wielu królów takich było. Wielu kończyło źle. Daniel kompletnie czegoś takiego nie miał. Jak czytaliśmy, wszystko było tym wynikiem tego ósmego wersetu z pierwszego rozdziału Księgi Daniela, kiedy jest powiedziane, że Daniel w swoim sercu postanowił nie plamić się tymi rzeczami z króla Nebukadnezara, tak? Oddzielił się dla Boga i tu zaczęła się cała jego historia, ale jeszcze są pewne rzeczy w jego życiu, których żeśmy nie wymienili i zobaczcie właśnie ten szósty rozdział, gdzie on został wrzucony do jaskini lwów. Zaczęło się tak, że w ogóle to był trzeci król, Dariusz, pod którego panowaniem był Daniel. I czytamy od pierwszego wersetu w szóstym rozdziale. Dariuszowi spodobało się ustanowić nad królestwem 120 satrapów, którzy byli po całym królestwie. A nad nimi, czyli nad tymi 120, trzech zwierzchników, z których Daniel był pierwszym. Im zdawali sprawozdanie satrapowie, aby król nie doznał żadnej szkody. Więc Daniel był na samej górze. To już był trzeci król, tak? Był Nabukadnezar, potem był jego syn. Bardzo krótko, niestety, z powodu jego życia bezbożnego. I potem Dariusz, który właśnie przyszedł, przejął królestwo. I teraz Dariusz tak samo bierze Daniela i go, tak powiem, wynosi na niesamowitą pozycję w państwie. I teraz zmówili się pewni zwierzchnicy, ci satrapowie, którzy tak naprawdę byli pod Danielem i spisek spowodowali. I przyszli, podkusili Dariusza, mówią, słuchaj, zróbmy coś takiego, taką ustawę, że przez 30 dni żaden człowiek nie będzie mógł się modlić do żadnego innego Boga poza tobą. No to takie super, tak? Dariusz sobie myśli, no fajne. I zgodził się. I teraz słuchajcie, 10 werset. A gdy Daniel dowiedział się, że zostało podane na piśmie te prawo właśnie, wszedł do swego domu, a otwierając okna w swoim pokoju w stronę Jerozolimy, trzy razy dziennie klękał na kolanach, modlił się i chwalił swego Boga, jak to czynił przedtem. I widzicie, tu jest to, cośmy rozmawiali, tak, że jest uległość władzy, nie zawsze musi być posłuszeństwem. Jeśli władza zaczyna narzucać nam prawo, które jest, występuje przeciwko memu poddaniu Bogu, przeciwko mej relacji z Bogiem, mam prawo się nie posłuchać. I dzisiaj ja uważam, byśmy zrobili podobnie, gdyby nam zrobili prawo, słuchajcie, nie możecie się modlić, jak nie? Jak nie? Jak najbardziej. Daniel, widzicie, kiedy on tylko dotarło do niego to pismo, on poszedł i zaczął się modlić. Ale dalej pozostawał uległy w sercu do Dariusza. Ale nie chciał się podać pod te sprawy. Czyli widzimy, że Daniel był też człowiekiem modlitwy. Słuchajcie, trzy razy dziennie. Trzy razy dziennie miał społeczność z Bogiem. Człowiek nieochrzczony Duchem Świętym, człowiek nieodrodzony z Bożego Ducha. Trzy razy dziennie, każdego dnia szukał społeczności z Bogiem. Potem też to, co czytamy dalej, był człowiekiem postu. I wiecie, co jest niesamowitego w tych postach Daniela? Że Daniel, słuchajcie, nieraz jest tak w naszym życiu, ja też takie rzeczy nieraz mam, że kiedy jest jakaś szczególna potrzeba, wtedy zaczynamy pościć. Tak? Chodzi o coś, czego my potrzebujemy. Chodzi o jakąś sprawę w naszym życiu. Daniel, on pościł o sprawy Boże. Kiedy czytał na przykład pisma i zrozumiał, że coś ma się wypełnić, że jakiś Boży plan ma się wypełnić, On wtedy zaczynał pościć i jednoczył się z Bogiem w tych postach. I zobaczmy coś bardzo ciekawego. Daniel 9:23. To jest sytuacja, kiedy w czasie modlitwy przyszedł do niego anioł Gabriel i ten anioł mówi tak do niego. Na początku twoich błagań wyszło słowo, ja przybyłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo umiłowany. Tak więc rozważ to słowo i zrozum widzenie. Potem 10:11. I powiedział do mnie, to już jest inne spotkanie, i powiedział do mnie, Danielu, mężu bardzo umiłowany, uważaj na moje słowa, które mówię do ciebie i stań na nogi, bo jestem teraz posłany do ciebie. A gdy przemówił do mnie to słowo, stanąłem drżąc. I 19:10, 10:19. I powiedział, nie bój się, mężu bardzo umiłowany, pokój tobie, wzmocnij się, mówię, wzmocnij się. A gdy mówił do mnie, nabrałem siły i powiedziałem, niech mój Pan mówi, bo mnie wzmocniłeś. Tu widzimy trzy razy, kiedy anioł mówi do niego, mężu bardzo umiłowany. Inne tłumaczenia mówią, bardzo miły. Słuchajcie, przychodzi posłaniec prosto z tronu Boga i mówi takie słowa. Danielu, słuchaj, jesteś bardzo umiłowany przez Boga. Jesteś bardzo miły Bogu. I to jest ta rzecz, przez którą Daniel, z powodu której Daniel zbudował taką relację z Bogiem. Teraz chcę, żebyśmy zobaczyli pewien tekst z księgi Ezechiela. Ezechiela 14:10. Od 13:13. Synu człowieczy, jeśli ziemia zgrzeszy przeciwko mnie niezmiernie, dopuszczając się przestępstwa, wtedy wyciągnę na nią swą rękę. Zniszczę jej zapas chleba, ześlę na nią głód i wytracę z niej ludzi i zwierzęta. Choćby byli pośród niej ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Hiob, to oni przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko własne dusze, mówi Pan Bóg. A jeśli ześlę na ziemię dzikie zwierzęta, one ją wyludnią i będzie spustoszona tak, że nikt nie będzie mógł przechodzić z powodu zwierząt. Jak żyje, mówi Pan Bóg, że choćby ci trzej mężowie byli pośród niej, żadną miarą nie wybawiliby ani synów, ani córek. Tylko oni sami byliby wybawieni, lecz ziemia byłaby spustoszona. Albo jeśli sprowadzę miecz na tę ziemię i powiem do miecza, przejdź przez tę ziemię i wytracę z niej ludzi i zwierzęta. Jak żyje, mówi Pan Bóg. Choćby ci trzej mężowie byli pośrodku niej, żadną miarą nie wybawiliby ani synów, ani córek, ale tylko oni sami byliby wybawieni. Albo jeśli ześlę zarazę na tę ziemię i wyleję na nią swoją zapalczywość w sposób krwawy, aby wyniszczyć z niej ludzi i zwierzęta, choćby Noe, Daniel i Hiob byli pośród niej, jak żyje, mówi Pan Bóg, żadną miarą nie wybawiliby ani syna, ani córki, ani przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko oni przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko swoje dusze. I tutaj, słuchajcie, jest taka rzecz. Bóg powołuje się tutaj na trzech mężów. I ja dzisiaj właśnie chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli tym następnym dwóm. Mówi o Danielu, mówi o Noem i mówi o Hiobie. I tylko Daniel z nich był pod zakonem Mojżesza. Noe i Hiob w ogóle żyli w innych czasach. Żyli przed nadaniem jeszcze prawa mojżeszowego, ale byli w stanie zbudować taką relację z Bogiem, że Bóg tutaj ich daje za przykład. Mówi, nawet jeśli tego typu ludzie, których znałem, z którymi chodziłem, z którymi miałem relacje, na których modlitwę odpowiadałem w niesamowity sposób, nawet gdyby oni się wstawiali, to mówi, nie daliby rady. I teraz mi nie chodzi tak jakby o tą plagę, tylko chodzi o to, że Bóg przyznaje się do tych ludzi. O to mi chodzi. Tak jakby trzech muszkieterów takich, tu przywołuje akurat Bóg, tak? Słuchajcie, miałem takich, mówi, gości, miałem Daniela, miałem Noego, miałem Hioba. Ale nawet gdyby oni się wstawiali, to by wybawiliby tylko, mówi, swoje dusze, tak? Z powodu swoich modlitw. I chciałbym, żebyśmy się właśnie teraz przyjrzeli. I teraz słuchajcie, takie pytanie, ja powiedziałem je, ono się w moim sercu właśnie sformowało. Tydzień temu je powiedziałem, ono tak brzmiało. Jak to jest, że ludzie w Starym Przymierzu, albo nawet jeszcze przed Starym Przymierzem, potrafili zbudować z Bogiem o wiele głębszą relację niż dzisiaj większość chrześcijan, narodzonych z Bożego Ducha, ochrzczonych Bożym Duchem i mających statut dzieci Bożych. To jest szok, ale to jest fakt. Jeśli się nad tym zastanowimy, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, tak, chcę żyć dla Ciebie, chcę żyć dla Ciebie, ja sobie to zamieniałem, na, to nie może, to absolutnie to nie jest złe, ale ja sobie zamieniałem, ja chcę żyć z Tobą. Chcę żyć z Tobą, chcę żyć z Tobą każdy dzień. Czy śpiewałem sobie, Boże, chcę chodzić z Tobą. Chcę chodzić z Tobą, chcę chodzić z Tobą każdego dnia. To, co tych ludzi, których tutaj Bóg daje za przykład, Noe, Daniel, Hiob, oni, coś ich łączy. Dlaczego oni w tych swoich pokoleniach, w swoich czasach, co ich cechowało, że zbudowali tego rodzaju relację z Bogiem, która wpłynęła nie tylko na ich życie, wpłynęła na ich narody, a w odniesieniu do Noego wpłynęła na losy świata. Co takiego było między nimi i Bogiem, że wydarzyły się takie rzeczy, tak? Zobaczmy teraz pierwsza Mojżeszowa, czy Księga Rodzaju, 6. werset. Tutaj nam się zaczyna historia Noego, ale ja też chcę jeszcze jednego tutaj, bo on jest bardzo znany. I Henocha jeszcze przywołamy. 5. rozdział jest tak. Tu czytamy o różnych ludziach, tak, że ten rodził tego i tak dalej. I dochodzimy do wersetu 21. 5. rozdział. Henoch żył 65 lat. 65 lat i spłodził Matuzalema. Po spłodzeniu Matuzalema Henoch chodził z Bogiem 300 lat i spłodził synów i córki. Wszystkich dni Henocha było 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem już go nie było, bo Bóg go zabrał. Ja pamiętam, wiecie, jak byłem młodym wierzącym, ja myślę, że wielu z nas mogło mieć podobnie. Jak ja już nie pamiętam, ktoś mi powiedział, że a słyszałeś, o taki Henoch tam jest, nie? Jaki Henoch? No z Bogiem chodził. Jak chodził z Bogiem? No zobacz, nie? Ja pamiętam, że zaraz, nie? Że to było pierwsze, największe pragnienie młodego, nawróconego człowieka. Jak chodzić z Bogiem? Tak, no codziennie chodził z Bogiem, nie? I pamiętam, jak to człowiek czytał, wziął to i tak, no dobra, okej, okay, nie? Ale czemu chodził z Bogiem? Jak to? 3 wersety, ale, no, ale ja chcę się dowiedzieć jak, tak? Bo to jest normalne pragnienie, no ja też tak chcę. W Hebrajczykach mamy jeszcze tam 11:5, tak? Tam jest powiedziane, że zabrał go Bóg, ale go zanim zabrał, to Bóg złożył świadectwo, że on się podobał. I praktycznie to jest wszystko, co my wiemy o Henochu, tak? Chodził z Bogiem, podobał się Bogu, a potem go nie było, bo zabrał go Bóg. I wiecie, to jest jedna... Ja próbowałem czytać różne komentarze i tu powiem wam, że teologowie mają takiego klina tutaj, co tu się mogło wydarzyć. Naprawdę, oni mają po prostu... Kompletnie rozwaleni są. W ogóle nie wiedzą, jak to zinterpretować. No zaraz, to jak? To jak? On poszedł i co? No a co z jego ciałem? No przecież ciało i krew nie liczył królestwa. To gdzie to ciało? Czy ono spłonęło, jak go zabierał? Czy zostało może przetransformowane? Ale zaraz, nie mogło być, bo przecież, no nie mogło, bo jeszcze nie było przemiany naszych ciał. Jest, ja wam powiem, nie mam pojęcia, co tam się stało. Ja sobie pomyślałem tak, może Bóg miał swoją chwilę szaleństwa. On jest Bogiem. On naprawdę może zrobić, co zechce. Nie wiem. W jeden sposób tylko jestem w stanie to zrozumieć. Henoch w taki sposób chodził z Bogiem, że Bóg tak go kochał, że Bóg w taki sposób się z nim zaprzyjaźnił, że pewnego dnia mówi, dobra, Henoch, chodź już. Ja w taki sposób tylko jestem w stanie to zrozumieć. Taką człowiek zbudował relację. Słuchajcie, w trzecim wersecie, w trzecim rozdziale tej księgi jest dramat. Jest upadek Adama i Ewy, jest koniec imprezy. Ale już w piątym rozdziale jest Henoch. To było pragnienie Boga ciągle gdzieś mieć ludzi, z którymi On jest w stanie budować relacje, którzy będą w przyjaźni z Nim i z którymi On w partnerstwie będzie w stanie realizować swoje cele na ziemi. To zawsze było jego pragnieniem. On szukał takich ludzi, ale mówię, tutaj nie za bardzo wiemy. Tyle wiem, że się podobał Bogu, tak? I potem szósty rozdział, zaraz i mamy Noego. Nie będę tego czytał. Tu jest najpierw opis tego upadku totalnego, tak? Ludzi, tam jeszcze aniołowie stępowali, mieszali się z kobietami ludzkimi, rodziły się olbrzymy tego typu i totalne zepsucie. Bóg mówi, że bolał w swoim sercu, tak? Miał ból w swoim sercu, patrząc na to, co się dzieje. Ale ósmy werset czytamy, 6-8. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. I dziewiąty werset. To są dzieje rodu Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w swoich czasach. I Noe chodził z Bogiem. Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w swoich czasach. I Noe chodził z Bogiem. I potem siódmy jeszcze rozdział, pierwszy werset. Potem Pan powiedział do Noego, wejdź ty wraz z całym twoim domem do arki, gdyż widziałem cię, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Więc to, co sprawiło, że Noe znalazł łaskę w całym tym swoim zepsutym pokoleniu, dlaczego Bóg przychodził do niego, dlaczego rozmawiał z nim, dlaczego Noe chodził z Bogiem? Bo Duch Święty nam objawiał, bo w tamtych czasach, na tamte czasy on żył sprawiedliwie. On podobał się Bogu, mało tego jest powiedziane, był doskonały. Dokładnie to jest to słowo, sprawdzimy, ono to znaczy. Ono znaczy bez plamki, bez zmazy, całkowicie niewinny. W oczach Bożych Noe żył w taki sposób. Jak to się działo? Powiem wam, słuchajcie, nie było żadnego prawa. Prawdopodobnie relacje o Bogu były przekazywane tylko ustnie do tego momentu. Może gdzieś on słyszał, jak Adam, bo wiemy, ludzie bardzo długo wtedy żyli. Na pewno słyszał o Henochu. Na 100% znał relację. Słuchaj, ale wiesz, był taki nasz pradziadek, czy dziadek, Henoch człowieku. No on chodził z Bogiem, jego zabrał Bóg. Coś było takiego, że widzicie, serca tych ludzi nie poszły za całą resztą. Nie poszły za tym, co świat dawał, nie poszły za nurtem tamtych czasów zepsucia, totalnej niemoralności i totalnego zepsucia, jak czytamy, nie poszły. Można powiedzieć, że tak samo jak Daniel, ci ludzie, oni postanowili w swoim sercu, my tak nie chcemy. My chcemy zbudować swoją relację z Bogiem. I wiecie, to samo, to słowo tutaj, co jest powiedziane, że Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym, kiedy weźmiemy 17 rozdział też tej pierwszej księgi mojżeszowej. Tam jest taki moment, kiedy Bóg rozmawia z Abrahamem i mówi tak, pierwszy werset. Gdy Abram miał 99 lat, Pan ukazał się Abramowi i powiedział do niego, ja jestem Bogiem Wszechmogącym, chodź przed moim obliczem i bądź doskonały. Tam jest użyte to same słowo. Czyli Bóg wybierając, tam jest inna historia, bo widzicie, Abram został wybrany. Zanim cokolwiek zrobił, został wybrany. O Noem nic takiego nie słyszymy. Noe znalazł łaskę ze względu na styl życia. Ale teraz Bóg przychodzi do Abrama, mówi: Abramie, bądź przed moim obliczem. Chodź przed moim obliczem i bądź doskonały. Ok? I teraz zobaczmy Hioba. To jest ten trzeci, którego Bóg w tym Ezechiela wymienia. I pierwszy werset, słuchajcie. I teraz słuchajcie, ja powiem tak, kiedy ja w ogóle to czytam, to dwie rzeczy się pojawiają. Taka zazdrość zdrowa o relacje tych ludzi z Bogiem, a druga pewnego rodzaju zawstydzenie. Dlatego, że ciągle, słuchajcie, ja to powtarzam, to są ludzie nieodrodzeni z Bożego Ducha. My czytamy o ludziach, którzy nie mieli w sobie Bożego Ducha. Nie byli odrodzeni na nowo, ale przez swój styl życia potrafili zbudować relację niesamowitą z Bogiem, mało tego, i Bóg był w stanie nazywać ich doskonałymi. To jest szok. I zobaczmy tutaj, pierwszy werset. Był w ziemi Uz człowiek imieniem Hiob. Słuchajcie, to jest sytuacja, kiedy ja czytałem sporo, praktycznie wszyscy się zgadzają, on musiał być przed nadaniem zakonu Mojżesza, dlatego że kiedy czytamy tą księgę, nie ma nic tutaj o prawie Mojżesza w tej księdze, nic. A wręcz on czyni pewne rzeczy, na przykład jak składanie ofiar, które było zabronione pod prawem Mojżesza, tylko kapłani mogli to czynić. On to robi, nie będąc żadnym kapłanem. Więc na pewno musiały to być czasy jeszcze przed Abrahamem i przed nadaniem prawa mojżeszowego. Więc był w ziemi Uz człowiek imieniem Hiob. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Ten człowiek był doskonały i prawy i bojący się Boga, a stroniący od zła. I ósmy werset, kiedy szatan, tak, przyszedł przed tron Boży, i teraz ósmy werset to jest to, co sam Bóg mówi. Pan powiedział do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, że nie ma nikogo mu równego na ziemi? To człowiek doskonały i prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. Okej, potem szatan mówi: to tak, ale to dlatego, że ty mu dałeś to, to, to i to. Więc wtedy Bóg pozwala, on przychodzi, czyni spustoszenie w rodzinie Hioba. Hiob dalej pozostaje wierny przy Bogu. I drugi rozdział, trzeci werset. Pan zapytał szatana: czy zauważyłeś mojego sługę Hioba, że nie ma nikogo mu równego na ziemi? To człowiek doskonały i prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. On jeszcze trwa w swojej prawości, choć ty mnie pobudziłeś przeciw niemu, abym go niszczył bez powodu. To jest niesamowite. Mówimy o człowieku nieodrodzonym z Bożego Ducha. Mówimy o człowieku, który decyzją swojej woli zbudował relację z Bogiem do tego stopnia, że Bóg w niebie, chodził po niebie i chwalił się, że jest taki człowiek na ziemi, który go kocha, który jest doskonały, który jest bogobojny i stroni od wszelkiego zła. To jest szok. To powinno nas trochę zawstydzać, moim zdaniem. Ok? I teraz zobaczmy dalej jeszcze. Chcę, żebyśmy parę rzeczy przeczytali o Hiobie. Kiedy już mówię, wszystkie te rzeczy, nieszczęścia go dotknęły i kiedy on... Ci pierwsi towarzysze, tak naprawdę oni chcieli mu cały czas udowodnić jego winę. I na tym polegał ich błąd. I wiecie, jak ja czytałem całą księgę, to tylko znalazłem w jednej rzeczy. On upadł i tą jedną rzecz Bóg mu wypomniał przez Elihu chyba, tak? Ten czwarty młody, co przemówił. I wiecie, co to było? Że w pewnym momencie Hiob powiedział tak. Wiecie co, nie ma to w ogóle znaczenia, czy ktoś żyje sprawiedliwie, czy nie, bo wszyscy mają ten sam los. I tutaj Bóg mówi: o nie. O nie. I tylko to zostało mu poczytane za winę w tym wszystkim. Tylko ta jedna rzecz. Że stwierdził, że takie stwierdzenie zbudował. Ale przez wiele, wiele dni tych, tak, kiedy oni przychodzili, tych trzech pierwszych, oni chcieli cały czas powiedzieć: wiesz co, ty dlatego tak masz, bo ty musiałeś nagrzeszyć. Bo ty musiałeś odejść do Boga. A my doskonale wiemy, tak, że tak nie było. Że on dlatego cierpiał, bo był bardziej sprawiedliwy jak wszyscy inni. Dlatego, że Bóg się chwalił i tam był ten dialog Boga z szatanem i tylko dlatego to się wydarzyło w jego życiu. Nie z powodu jego winy. Absolutnie. I teraz on broni cały czas tej niewinności. I jeszcze jest wtedy taki moment później, kiedy Bóg przychodzi do tych trzech, mówi, że Bóg się na nich gniewa. I wręcz sąd przychodzi. I on mówi, dlatego, że nie mówiliście prawdy o mnie, tak jak mój sługa Job. Czyli Bóg mówi, Job nie kłamał. Tak? I zobaczcie 27 rozdział i powiem wam, to są niesamowite słowa. 27 rozdział od 4 może. Moje wargi nie będą mówiły niegodziwości, a mój język nie wypowie fałszu czy kłamstwa. Nie daj Boże, abym miał was usprawiedliwiać. To jest do tych trzech. Do śmierci nie odstąpię od swej niewinności. W innym tłumaczeniu, w warszawskiej jest tak. Będę bronił mojej niewinności do śmierci. 6 werset. Będę trzymał się swojej sprawiedliwości i nie puszczę jej. Moje serce nie oskarży mnie, póki żyję. Znowu w warszawskiej. Moje sumienie nie potępia żadnego mojego dnia. Moje sumienie nie potępia żadnego mojego dnia. Ja tak nie mógłbym powiedzieć, myślę, że nikt z nas nie mógłby powiedzieć, ale Job to mówi, to było prawdą. To jest niesamowite. I dalej zobaczmy, 29 werset. Hiob ciągnął swoją przypowieść i mówił, obym był taki, jak za dawnych miesięcy, za tych dni, w których Bóg mnie strzegł, gdy jego pochodnia świeciła nad moją głową, a przy jego świetle przechodziłem, w ciemności. Taki, jaki byłem za dni swojej młodości, gdy tajemnica Boga pozostawała nad moim namiotem. Teraz słuchajcie, to słowo tajemnica Boga pozostawała, w warszawskiej tego nie ma. On mówi, tak jaki byłem za dni swojej młodości, gdy tajemnica Boga pozostawała nad moim namiotem. To jest dosłownie ten same słowo, które jest użyte w psalmie, gdzie jest powiedziane, że to jest 25-14 werset, 25-14 psalm, co jest powiedziane, że tajemnice z Panem mają ci, którzy się Go boją. I dosłowne tłumaczenie to jest zgromadzenie, rada, rozmowa znajomych, krąg znajomych, tajna rada, intymność z Bogiem, sesja, to znaczy towarzystwo osób w ścisłej dyskusji, implikacja intymności, konsultacji, tajemnicy i sekretów. Wow. Wow. To słowo dosłownie opisuje to, że Bóg jest człowiekiem w intymności w taki sposób, że odkrywa mu zamiary, plany, swoje pragnienia, dzieli się swymi sekretami. To jest dokładnie to słowo. John Bevere właśnie, on też, kiedy on mówi o relacji z Bogiem, to właśnie on bierze wtedy ten werset, ten 25-14 psalm, tak, że tajemnice z Panem mają ci, którzy się Go boją, czyli ci, którzy chodzą w bojaźni. Oni są w stanie zbudować tą relację, tak, z Bogiem. I Job mówi, ja to miałem, twoja tajemnica była nad moim namiotem. Mówi, ty przychodziłeś, myśmy rozmawiali, tak. I dalej mówi tak, 12 werset, 29-12. Bo wybawiałem ubogiego, gdy wołał, sierotę oraz tego, który nie miał pomocnika. Błogosławieństwo ginącego przychodziło do mnie, a serce wdowy radowałem, rozweselałem, pocieszałem. Przyoblekłem się w sprawiedliwość i ona mnie okryła. Mój sąd był jak płaszcz i korona. Byłem oczami dla ślepego, a nogami dla chromego. Byłem ojcem ubogich, a sprawę, której nie znałem, badałem. Później 31 rozdział. Od 1 wersetu. Zawarłem przymierze ze swoimi oczami, jak mógłbym więc myśleć o Pannie. Biblia Warszawska. Wręcz tam jest tak, że zawarłem przymierze z oczami, że nie spojrzę pożądliwie na Pannę. Jaki bowiem byłby dział od Boga z góry? Jakie byłoby dziedzictwo od Wszechmocnego z wysoka? Czy zatracenie nie jest przygotowane dla niegodziwych? I sroga pomsta dla czyniących nieprawość? I teraz, słuchajcie, on znowu opisuje, jak on żył. Czyż on nie widzi moich dróg i nie liczy wszystkich moich kroków? Jeśli postępowałem kłamliwie, jeśli moja noga spieszyła się do oszustwa, to nie zważy na mnie na wadze, to niech zważy mnie na wadze sprawiedliwej i niech Bóg pozna moją prawość w warszawskiej, a wtedy pozna moją niewinność. To są niesamowite słowa. Nikt z nas by się nie odważył tego powiedzieć. On mówi, Boże, ja chodziłem całe życie w niewinności, jeśli chcesz, proszę bardzo, weź swoją wagę i zważ mnie, a wtedy poznasz moją niewinność. To jest niesamowite. Nam się to dzisiaj może wydawać, że to było tak pyszne, tak zarozumiałe. Nie, on był pewien, on wiedział, jak on żył. Mówi, ja jestem w stanie bronić swojej niewinności do końca i Bóg wcale mu tego nigdy nie zarzucił. Bo Bóg sam go nazwał, mówi, tam jest doskonały człowiek na ziemi. Żyje ze mną w nienaganny sposób, tak? Dalej, siódmy. Jeśli moja noga zboczyła z drogi, moje serce poszło za moimi oczami, jeśli jakaś zmaza przylgnęła do moich rąk i tak dalej. Potem trzynasty jeszcze werset. Jeśli zlekceważyłem sprawę swojego sługi albo swojej służącej, gdy wiedli spór ze mną, co zrobię, gdy Bóg powstanie, gdy mnie nawiedzi? Co mu odpowiem? Czy ten, który mnie stworzył w łonie, nie stworzył też jego? Czy nie on jeden ukształtował nas w łonie? Jeśli odmówiłem prośbie ubogich, jeśli zasmuciłem oczy wdowy, jeśli sam jadłem swoją kromkę i nie jadła z niej sierota. Od swojej młodości bowiem wychowywałem ją jak ojciec, a od łona swojej matki prowadziłem wdowę. Jeśli widziałem ginącego z powodu braku ubrania albo biedaka bez okrycia, jeśli jego biodra nie błogosławiły mi dlatego, że się zagrzał wełną moich owiec, jeśli podniosłem rękę przeciwko sierocie, gdy widziałem w bramie swoją pomoc, wtedy niech odpadnie mój bark od karku, a niech moje ramię wyjdzie ze stawu. Bałem się bowiem klęski od Boga, a przed Jego majestatem nie mógłbym się ostać. Później dalej wymienia różne jeszcze, mówi, jeśli polegałem na złocie, na bogactwie i tak dalej, mówi to samo. Po prostu niesamowite to jest. To jest niesamowity opis człowieka, jeszcze raz mówię, nieodrodzonego z Bożego Ducha, jak żył. I teraz widzimy, widzicie to słowo właśnie, które jest powiedziane, że oni byli doskonali, tak jest o nich powiedziane. Na tamte czasy Bóg mówi o nich, Duch Święty składa, żyli w doskonały sposób. To znaczy, nie mam im nic do zarzucenia. A do Kościoła Jezus mówi swojego, nie znalazłem, żeby twoje uczynki były doskonałe, do jednego z liderów Kościoła. Do lidera, który miał już Bożego Ducha, był odrodzony z Bożego Ducha, był ochrzczony Duchem, miał namaszczenie. A jednak coś było takiego, że Jezus mówi, słuchaj, nie jest wszystko tak jeszcze, jak powinno być. Patrzę i widzę, że są rzeczy, które należałoby poprawić. I teraz słuchajcie, to słowo doskonałe, kiedy o Noem właśnie jest powiedziane, tak, że był mężem doskonałym, czy o Hiobie, czy też o Abrahamie Bóg chciał. Doskonały właśnie oznacza niewinny, bez plamki, bez skazy. Ten rodzaj sprawiedliwości i doskonałości sprawiał, że Noe chodził z Bogiem. To jest wymaganie, które Bóg skierował też do Abrahama. Chodź przed moim obliczem, bądź doskonały. I teraz słuchajcie, co oznaczało być doskonałym w chodzeniu przed Bożym obliczem? To jest bardzo ważne. I teraz posłuchajcie. Bycie posłusznym stosownie do objawienia, które Bóg im dał. To wszystko. Mieli być posłuszni wszystkiemu, co wiedzieli o Bogu i Jego drogach. I ta postawa wypływająca z pragnienia podobania się Bogu, aby czynić wszystko, co On im objawił, sprawiała, że chodzili z Bogiem, a Bóg z nimi i Bóg był w stanie nazwać ich doskonałymi. I to jest teraz bardzo ważne. Posłuszeństwo objawieniu, poznaniu. Widzicie, oni prawdopodobnie mieli o wiele mniejsze poznanie Boga niż my dzisiaj. Oczywiście, już nie mówię o tym, że byli poza Nowym Przymierzem, tak? Ale mieli jakieś poznanie Boga. Jakieś mieli. Nie wiemy właśnie, prawdopodobnie część z nich z ustnych relacji, tak? Daniel, wiadomo, on znał pisma, on czytał zakon, dlatego nie chciał się plamić tymi rzeczami, tak? Ze stołu Nebukadnezara, ale ci ludzie prawdopodobnie nie. Nie było jeszcze wtedy zakonu, ale coś musieli słyszeć. I stosownie do tego, do ich zrozumienia, co Bogu jest miłe, stosownie do tego zrozumienia oni żyli. I to Bogu wystarczyło. Całkowicie. To Bogu wystarczyło. I teraz wiecie, czy to, jak myślicie, czy ta zasada, ona ma miejsce też w Nowym Przymierzu? Budowania relacji z Bogiem. I tutaj właśnie dotykamy tego, jak to jest możliwe, że tamci ludzie budowali większą relację z Bogiem niż dzisiaj wielu chrześcijan. Czy dzisiaj dla Boga w ogóle ma znaczenie to, jak ja w swoim sercu i w swojej wolnej woli go traktuję? Jakie mam podejście do Jego słowa? Jakie mam podejście do tego, co On mi już objawił o swoich drogach? Czy to ma dzisiaj znaczenie? Ja powiem wam zdecydowanie tak i słowo bardzo dużo o tym mówi. I to jest też odpowiedź, dlaczego jest tak, że niektórzy chrześcijanie dochodzą do pewnych poziomów relacji, a inni wydaje się, że lata mijają, a nic się nie dzieje. Wiecie, kiedy o Danielu jeszcze czytałem, takie mi dwa świadectwa przyszły, dwóch osób. Pierwszy to Dawid Wilkerson. Jego świadectwo, to jest w Krzyż i sztylet w tej książce. I słuchajcie, świadectwo było takie. On był pastorem gdzieś tam na wsi, malutkiego zboru. I codziennie wracał sobie po swojej służbie i włączał sobie, on to nawet ujął wtedy, westerny. Wtedy były na topie westerny. I codziennie tak mówi, czynił wieczorem. Wracał sobie ze swojej służby, siadał, westernik, dwie godzinki, cyk, super. Relaksował się, szedł spać. Pewnego razu w modlitwie usłyszał, jak Bóg powiedział mu tak, mówi, Dawid mówi, chcę ciebie użyć, ale mówi, mam wymaganie. Ten czas z tymi westernami musisz mi oddać. Mówi, sprzedaj telewizor i ten czas poświęć mi na szukanie mego oblicza, a wtedy ja ciebie użyję. I wiecie, on miał tak jeszcze wtedy, że on wystawił za jakąś wysoką cenę. To wtedy jeszcze telewizja to było coś. I tak sobie pomyślał, no to zrobię, wystawię za wysoką cenę. Następnego rana miał już człowieka. I on mówi, ty, no ale co ty, to taka, mówi, dobra, mówi, jeszcze więcej mu rzucił. Dobra, nie ma sprawy, masz tam jeszcze więcej. Tam powiedzmy, on chciał $100, już nie pamiętam ile. To ten mu, dobra, masz 150, nie ma o czym rozmawiać i zabrał i poszedł, nie? I on tak, panie, to ty, musiałeś być ty. To jest aż dziwne, że to tak się stało. I wiecie, on zaczął się modlić. Wtedy, kiedy wracał, te dwie godziny poświęcał na modlitwę, brał słowo, spędzał czas. Minęło ileś miesięcy i w ręce mu wpadła gazeta. I tam było zdjęcie właśnie chłopaków z gangu z Nowego Jorku. Z sądu, dokładnie z sądu. Oni mieli rozprawę sądową. I kiedy on wziął tą gazetę, zaczął czytać ten artykuł, po prostu Bóg dotknął jego serca w bardzo mocny sposób. Wypełnił go miłością. I on wtedy zaczął się modlić, Boże, co jest? I odebrał, że on ma jechać. Młodziutki pastor ze wsi, z małego zboru ma jechać do Nowego Jorku i zająć się największymi gangami Nowego Jorku. I dalej już wiemy. Niesamowita historia. I teraz posłuchajcie, podobnie jak z Danielem, gdyby może tego wtedy nie zrobił, bardzo możliwe, nikt z nas by nigdy nie słyszał o żadnym Dawidzie Wilkersonie. Rozumiecie? Nic. Mógłby do końca życia siedzieć na tej wiosce i być pastorem tych 30, tak, 40 osób i to wszystko. Wiecie, ale to, co Bóg przez niego był w stanie dokonać, to są niesamowite historie, kiedy się czyta potem jego książki. Co, mówię z gangami, ale potem, kiedy Bóg mu kazał wrócić z powrotem, kiedy kupili ten teatr na Broadwayu, dosłownie zaraz po tym cały tam się zebrał chyba, nie wiem, radni tego miasta, ustanowili, że nigdy więcej nie sprzedamy takiego budynku zabytkowego nikomu. Nie? To mówi, jak myśmy w ogóle to mogli zrobić? Ale Bóg mu powiedział, ja ci dam ten budynek. Niesamowita historia jego z Bogiem, tak, z której my możemy czerpać. Następne, powiem wam, świadectwo, to jest Marcin Zieliński, którego się słucha. Człowiek, który dzisiaj zaczyna być bardzo znany w Polsce. Bardzo, nawet w kręgach protestanckich. tak naprawdę rzadko kto już nie słyszał o nim. Z powodu tego, jak Bóg go używa. Młody chłopak, 20 parę lat ma. I słuchajcie, on sam opowiada, jak to było. Kiedy się nawrócił, miał kilkanaście lat. I kiedy czytał sobie Nowy Testament szczególnie te wersety, a będą wkładać ręce na chorych, a będą wypędzać demony w moim imieniu, a będą wskrzeszać zmartwych. On czytał te fragmenty i on nie był w stanie się po prostu pogodzić, że tego nie ma. Nie był w stanie. Coś się stało w jego sercu. I on mówi do tego stopnia, że kiedy wracał ze szkoły, on się modlił. Mówi, miał jeszcze innych kolegów w paru, oni się zbierali, oni się modlili, szukali Boga. I nawet mówi, że były takie momenty, że rodzice mówią, Marcin, co ty mówisz, życie se chłopie zmarnujesz. Dziecko, zmarnujesz se życie. Tylko, że wiecie, o tych innych nikt dziś nie wie. Ale on dzisiaj ma już zbudowaną swoją historię z Bogiem, mając 20 parę lat. I Bóg przez niego jest w stanie zadziwiać ludzi, zawstydzać o wiele bardziej wierzących z większym stażem. Dlaczego? On postanowił, to była decyzja, to się nie bierze z niczego, musimy to zrozumieć. To się nie bierze z niczego. Kiedy czytamy też w drugim Tymoteusza, słuchajcie, co coś... Drugi Tymoteusza 2, 20-21. W wielkim zaś domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane, niektóre do użytku zaszczytnego, inne do niezaszczytnego. Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym, użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu. I słuchajcie, co tu jest powiedziane, jeśli ktoś oczyści samego siebie. To jest coś, że Bóg do pewnych rzeczy, On mnie nie zmusza, nawet mnie nie chce zmuszać, bo On chce, żebym ja żył z Nim w oparciu o moją wolną wolę i moje decyzje. To jest to, czego pragnie Bóg. Żebyśmy my doszli do miejsca, gdzie ja ze swego serca już nie chcę nic poza Nim. Że mówię, okej, chcę chodzić z Tobą na tej ziemi tak blisko, jak tylko to jest możliwe. Nie interesuje mnie, co to kosztuje, nie interesuje mnie, jaka jest cena. Po prostu chcę chodzić z Tobą. I wiecie, jeszcze taką jedną rzecz powiem. O, tak miałem w sercu, nie wiedziałem, czy to mówić do końca, ale modliłem się jeszcze dzisiaj rano i tak czułem, żeby coś powiedzieć, żeby po prostu się tym podzielić. I słuchajcie, dlaczego jeszcze nasza relacja, też już Izraela i Kościoła, dlaczego ona jest jeszcze całkowicie odmienna od tych relacji, które tamci ludzie budowali? Jest coś, co ją wyróżnia w niesamowity sposób. Ale zacznę, słuchajcie, powiem sen. I teraz, Aniu, moja kochana żono, nie denerwuj się, skończy się wszystko dobrze. Ale słuchajcie, jaki miałem sen. To było gdzieś w połowie tygodnia. I miałem taki sen, gdzie śniło mi się, jak moja żona miała mnie zdradzić. Widziałem człowieka, który on już na to też jest gotowy i wiedziałem, że zaraz to się stanie. Ja wleciałem tak do pomieszczenia, gdzie ona była, a ona, to było tak, że ten człowiek się już na to przygotowywał. Ja wiedziałem, że zaraz do tego dojdzie i wbiegam tam, gdzie jest moja żona, a moja żona też już jest gotowa, żeby to zrobić. Jest przygotowana. I wiecie, wtedy ja po prostu... Ja nie jestem w stanie opisać, co ja czułem. Okej? To była taka mieszanina emocji różnych, negatywnych, pewnego jakiejś rozpaczy, załamania, bólu. Ja wiedziałam, że tylko ona już tak jakby zdecydowana na to była. I ja tylko rozmawiałam, ja wręcz błagałem, mówiłem, słuchaj, nie rób tego, proszę cię, ale naprawdę ja cię proszę, ja cię błagam, po prostu nie rób tego. I naprawdę to, co czułem wtedy, wiecie, i obudziłem się, i mówię, ta mieszanina tych emocji we mnie, tego wszystkiego, to dalej to we mnie było. Ja sobie myślę, bo fu, co to? Sobie myślę, o diabeł jakiś po prostu, naprawdę coś tutaj chce mieszać. I to było coś okropnego, ale było bardzo emocjonalne przeżycie i było okropne. I powiem wam, to jest mi strasznie, to jest okropne, że takie rzeczy się naprawdę zdarzają. To był tylko sen. Ale w tym śnie mogłem coś poczuć z bólu osoby, która jest zdradzana. I wiecie, co jeszcze jest straszne? Dlatego, że kiedy takie rzeczy się dzieją, one się zazwyczaj dzieją w ukryciu, prawda? Że powiedzmy ci kochankowie, nikt ich nie widzi. To nie jest tak, że ktoś ich widzi. No nieraz jest tak, że ktoś ich nakryje, to jest masakra. I musimy zrozumieć, wiecie, to ja tylko nieraz gdzieś tam w jakimś filmie widziałem taką scenę, tak? Że powiedzmy ktoś wraca do domu i nagle nakrywa swojego współmałżonka w tym akcie cudzołóstwa. I wtedy są straszne rzeczy i wiecie, ja się nie dziwię, że są straszne rzeczy. Bo ja sobie naprawdę nie wyobrażam w realu emocji, które wtedy mogą wystąpić w osobie zdradzanej. Uważam, że jest to chyba największy ból, jaki na ziemi może doświadczyć człowiek. Tak uważam. To jest ta zdrada cudzołóstwa, tak? Dlatego powinniśmy przed tym, a już mówię, jak to się dzieje wśród wierzących, po prostu kosmos. Oczywiście Bóg jest w stanie wszystko przebaczyć, uzdrowić, naprawić, choć nie wiem, czy naprawdę nie wiem, czy ta relacja kiedykolwiek będzie mogła wrócić do miejsca sprzed takiego aktu. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Myślę, że tak, bo u Boga wszystko jest możliwe, ale nikt nie powie, że to jest łatwe. I teraz słuchajcie, no i obudziłem się tak i w ogóle jakoś tam potem już zapomniałem o tym śnie. I potem taki miałem swój czas z Bogiem. Tego dnia po tej nocy modliłem się, po prostu spędzałem czas z Bogiem i tak odczułem, zacznij czytać Ezechiela. Myślałem, Ezechiel. No ale dobra, no i ale tak mi cały czas to wracało, zacznij czytać Ezechiela. Mówię, dobra, i czytałem, i tak czytałem, i tak jakoś nic, aż do 16 rozdziału. I chciałbym, żebyśmy teraz zaczęli od pierwszego wersetu, 16 rozdział. I kiedy ten rozdział zacząłem czytać, ten sen wrócił do mnie. Zapomniałem już całkiem o tym śnie. W momencie, kiedy zacząłem czytać ten 16 rozdział, ja już wiedziałem, o co chodzi z tym snem. Od pierwszego wersetu. Przepraszam, tak mnie Bóg dotyka teraz. Ja chcę powiedzieć tak. Ja będę czytał o Izraelu, to jest historia o Izraelu, ale ja w tej historii zobaczyłem siebie i chciałbym, żebyś tak, bracie, siostro, żebyś tak zaczął słuchać tej historii. Spróbuj odnaleźć siebie w tej historii. Oczywiście nie musisz, okej? Okay? A ja gdzieś odnalazłem. Są elementy, gdzie odnalazłem. I moje serce zostało skruszone, złamane przed Bogiem. I doszło do mnie słowo Pana mówiące. Synu człowieczy, uświadom Jerozolimie jej obrzydliwości. Widzisz, celem tego słowa było to, aby Izrael poznał to, jak zranił Boga. To jest cały cel teraz tego słowa proroczego. Bóg mówi, Ezechielu, mów do nich, aby oni byli w stanie poznać rzeczy, którymi mnie tak moje serce złamali. Chcę im to pokazać. Nie po to, żeby ich upodlić, tak? Nie, ale chcę im to uświadomić. Więc w taki sposób to czytajmy. I powiedz, tak mówi Pan Bóg do Jerozolimy. Twoje pochodzenie i twój ród wywodzą się z ziemi Kanaan. Twój ojciec był Amorytą. Twoja matka Chetytką. To jest Abrahamie. A takie były twoje narodziny. W dniu, kiedy się urodziłaś, nie odcięto ci pępowiny, ani nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić. Nie natarto cię solą, ani w pieluszki nie owinięto. Żadne oko nie zlitowało się nad tobą, aby uczynić wobec ciebie jedną z tych rzeczy i okazać ci współczucie. Ale porzucono cię na otwartym polu, brzydząc się tobą w dniu, kiedy się urodziłaś. Po prostu szok. Ja po prostu to przeczytałem, mówię, Boże, ja taki byłem. Ja już byłem w takim stanie upodlenia, w takim stanie uzależnienia, a takim byłem menelem, Boże, że ja byłem jak taki, w takim polu, jakby jakiś leżał taki brudny, taki zasmarkany, zasikany nieraz z dwójką w gaciach. Po prostu odjazd. Nikt już nie chciał patrzeć, menel po prostu. Ja się w tym odnalazłem, w tym opisie. Nikt już nie chciałby mnie, tak? Żadne oko nie zlitowało się nad tobą. A gdy przechodziłem, teraz Bóg mówi, ale ja przechodziłem, tak? A gdy przechodziłem obok ciebie i widziałem cię podaną na podeptanie w twojej krwi, powiedziałem ci leżącej w swojej krwi, żyj. Tak powiedziałem do ciebie, leżącej w swojej krwi, żyj. I to jest, widzicie, moment narodzenia na nowo. Kiedy Bóg przyszedł, mówi, żyj, tak? To, co jest, że tchnął ducha, mój przyjmijcie mego ducha, ten moment, kiedy Bóg cię zradza i przychodzi życie. Ja tak to rozumiem, to jest ten moment, tak? Więc żyj. Potem dalej mówi, rozmnożyłem cię jak kwiat polny, a rozmnożyłaś się i stałaś się wielka. I doszłaś do pełnej urody. On to opisuje jak niewiastę, tak? Izrael teraz przedstawia. Twoje piersi nabrały kształtów. Tu już widzimy pewien okres młodzieńczy, kiedy jest dojrzewanie po prostu, tak? Dziecko, dziewczynka przemienia się w przepiękną kobietę. Ale dlaczego się przemienia? Dlatego, że on tego dokonał. Bo gdyby on nic z tego pola nie zabrał, to ona do końca by tam leżała w tej krwi i brudzie. Nigdy, nic by już nie było, ale on się zlitował, mówi, ja cię wziąłem. I tylko to, że ty dorosłaś i że stałaś się piękna, to jest moja zasługa. To jest moja łaska, ja to zrobiłem. To, że masz dzisiaj może biznesy, które ci idą, cokolwiek. Masz jakąś pozycję? Skąd to masz? Bo łaska Boża to dała ci. I dalej jest powiedziane, twoje piersi nabrały kształtów, tak? Siódmy werset, a twoje włosy urosły, chociaż byłaś naga i odkryta. I teraz ósmy werset, to jest kosmos. A gdy przechodziłem obok ciebie i spojrzałem na ciebie, oto był to twój czas. Co to znaczy? Dojrzała, była już dojrzałą kobietą, gotową do małżeństwa. I spojrzałem na ciebie, oto był to twój czas. Czas miłości. Rozciągnąłem połę swojej szaty na ciebie i zakryłem twoją nagość. Związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi Pan Bóg i stałaś się moja. Wiecie, czego to jest opis? Inicjacji aktu małżeńskiego. Dokładnie. Przechodziłem, patrzę, jest gotowa. Przykryłem cię. To jest to, jakby Bóg złączył się w akcie seksualnym z Izraelem i zainicjował małżeństwo i mówi, stałaś się moją od tego momentu. Poślubiłem sobie ciebie. I to jest coś, co odróżnia naszą relację z Bogiem od relacji Noego, od relacji ich wszystkich. Dopiero Izrael to ma, i Kościół. Tylko Izrael i Kościół jest traktowany przez Boga jako małżonkę. Ale poczytajmy dalej. Potem obmyłem cię wodą, zmyłem z ciebie twoją krew, namaściłem cię olejkiem. Racie, przepraszam, to jest o Kościele, tak? Że on wykupił Kościół przez krew, aby go oczyścić kąpielą wodną słowa. Po co? By był pełen chwały. Czyli masz oczyszczenie wodą, aby przyszło namaszczenie ducha. To jest dokładnie. Następnie, 10 werset. Przyodziałem cię szatą haftowaną, włożyłem ci buty z kosztownej skóry, opasałem bisiorem, okryłem cię jedwabiem, przystroiłem cię klejnotami, włożyłem bransolety na twoje ręce i złoty łańcuch na szyję. To jest to wszystko, czym nas Bóg ubogaca w swojej łasce. W Chrystusie. Po tym, jak nas poślubia. W nowym przymierzu. I stajemy się piękni w Nim i przez Jego łaskę w naszym życiu. Włożyłem wisiorek na twoje czoło, kolczyki w twoje uszy i ozdobną koronę na twoją głowę. Niesamowite. I 13. Tak zostałaś przystrojona złotem i srebrem, a twoje szaty były z bisioru. Z bisioru, coś wam mówi? Gdzie jest jeszcze ten bisior? Oblubienica baranka. I srebrem, a twoje szaty były z bisioru, jedwabiu i z tkaniny haftowanej. Jadłaś najlepszą mąkę, miód i oliwę. Byłaś bardzo piękna i tak ci się powodziło, że stałaś się królestwem. Twoja sława rozeszła się wśród narodów. Kiedy to się stało? Za Salomona najbardziej. Z powodu twojej piękności z powodu tej piękności Izraela z daleka przyjeżdżała, tak? Królowa Saby między innymi, żeby zobaczyć. Bo wieści poszły na cały świat. Jak jest piękny Izrael. Co Bóg z nimi dokonał. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie. I teraz 15 werset. Niestety coś się zmienia w tej historii. Ale zaufałaś swojej piękności i uprawiałaś nierząd. Będąc tak sławna, uprawiałaś nierząd z każdym, kto przechodził. Jemu się oddawałaś. Ja nie będę tego czytał całego, to są straszne opisy. Słuchajcie, 22 jeszcze werset. We wszystkich swoich obrzydliwościach i nierządach nie pamiętałaś o dniach twojej młodości, gdy byłaś naga, odkryta, oddana na podeptanie w swojej krwi. Zapomnieli o tym, jacy byli i co Bóg z nimi zrobił. Zapomnieli o tej łasce, że zapomnieli o wdzięczności. Nie wiedzieli już, że to wszystko, gdzie dzisiaj jesteśmy, to jest tylko dlatego, że On nas na tym polu znalazł, że On nas wziął, że On się z nami ożenił, że On nas zabrał, że jesteśmy piękni przez Jego ozdobę, że to jest wszystko dzieło Jego łaski w naszym życiu, tak? I 25 werset, słuchajcie. Na każdym rozstaju dróg budowałaś swoje wyżyny i swoją piękność uczyniłaś wstrętną. Rozkładałaś swoje nogi przed każdym, kto przechodził i rozmnożyłaś swoje nierządne czyny. To jest okropne. I teraz słuchajcie, co chcę właśnie powiedzieć, że widzicie, to jest jeszcze całkiem co innego, jak mówimy, że ta zdrada jest gdzieś w ukryciu. Ale to się wszystko działo na oczach Boga, bo przed Nim nie da się nic ukryć. On to widział. I widzicie, do mnie dotarło, że to, co ja w tym śnie czułem, Bóg chciał mi pokazać, mówi, a myślisz, że ja nic nie czuję? Myślisz, że nic nie czuję w swoim sercu, kiedy mój lud, moja małżonka zaczyna mnie zdradzać? Czy to może być w ogóle obojętne? Nie. Przede wszystkim powstają dwie emocje i zobaczymy potem, one będą tu wymienione. Bóg wymieni te emocje, kiedy to się dzieje. I 30 jeszcze werset. O, jak słabe jest twoje serce, mówi Pan Bóg, że się dopuszczasz tych rzeczy, postępków bezwstydnej nierządnicy, budując sobie wzniosłe miejsca na każdym rozstaju dróg i stawiając sobie wyżynę na każdej ulicy, gardząc jednak zapłatą, nie byłaś podobna do nierządnicy. 32. Lecz do żony cudzołożnej, która zamiast swego męża dopuszcza obcych. I teraz słuchajcie, dwa wersety jeszcze właśnie. Jakie emocje to zrodziło w Bogu? 38. werset. I osądzę cię tak, jak sądzi się cudzołożnicę i przelewających krew i oddam ci w zamian krew w gniewie i zazdrości. I 42. Tak uśmierzę swój gniew na tobie i odstąpi od ciebie moja zazdrość. Uspokoję się i już nie będę się gniewał. Dwie rzeczy są wymienione. Zazdrość i gniew. I kiedy czytamy przypowieści Salomona, tam też jest opisane, że mężczyzna, który został zdradzony, że nie będzie miał litości. Nie będzie miał litości dla tego, który, dla swojej małżonki, dla tego kochanka. Tam jest powiedziane. I Bóg nic nie mówi, że to jest złe. Wręcz to była normalna reakcja, że pojawia się w osobie zdradzanej, pojawia się zazdrość. Czy to jest okej? No to jest bardzo okej, tak? Ja taką sytuację znałem jeszcze z życia, kiedy byłem niewierzący, kiedy właśnie mój kolega wrócił w pewnym momencie i w jego domu siedział chłopak z jego żoną. Oni jeszcze nic nie robili, ale chcieli. I wiecie, strzała takiego dostał, ten, co tam siedział z jego żoną i on na kopach wyleciał z klatki. I wiecie, jak ja rozumiem? To była najnormalniejsza reakcja męża. To tylko na filmach się tak dzieje, że a to wiesz, nie ma problemu, to nie ma sprawy, to my się zaprzyjaźnimy, to potem będziemy mieli fajną relację jeszcze w trójkę, nie? Słuchajcie, to jest bzdura, totalna po prostu. To jest totalna bzdura, tak się nie dzieje. Więc widzimy, to coś buduje. Pewne emocje stwarza. I teraz chcę, już kończę, chcę powiedzieć tak. My jesteśmy poślubieni Bogu. trzeba to jasno. Paweł w 2 Koryntian 11:2 mówi: zaślubiłem was jednemu mężowi Chrystusowi, aby stawić przed nim dziewicę czystą. To jest jasne? Kiedy mówi jeszcze w Efezjan, 5 rozdział, tak, że mówi, że opuści człowiek ojca i matkę i tych dwóch się złączy, będą jednym ciałem. On mówi, ale ja odnoszę to do Chrystusa i do Jego Kościoła. To jest bardzo ważne. I teraz słuchajcie taki werset z Jakuba, ostatni. I będziemy kończyć. To jest bardzo ważne, a wierzę naprawdę, że Bóg chciał, żebym to powiedział. 4:4. I słuchajcie, to Duch Święty mówi do Kościoła, do wierzących ludzi w Kościele. Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda? Tu widzicie, jest to samo. Od razu z tematem cudzołóstwa jest zazdrość. Od razu. To się łączy. To nie ma innej opcji. Dlaczego on ma prawo być o mnie zazdrosny? Dlatego, że w momencie, kiedy oddałem mu swoje życie Chrystusowi, on to potraktował: okej, ty jesteś moi. To był akt zaręczyn. I wiecie, w Izraelu to nie jest tak jak dzisiaj na świecie. W Izraelu, kiedy są zaręczyny, jest tego typu impreza jak u nas wesele. Wśród ortodoksyjnych Żydów jest dzisiaj prawdopodobnie dalej. Za czasów Jezusa tak było na 100%. Zaręczyny były czymś prawie tak samo ważnym jak małżeństwo. Było nie do pomyślenia zerwać zaręczyny. Więc teraz my musimy mieć tą świadomość: ja jestem mu poślubiony. I muszę w ten sposób budować relacje. Na tej prawdzie należę do niego. Należę do niego. On nie chce kochanków. On nie chce, żebym go zdradzał. Słuchajcie, co to znaczy zdradzać go ze światem? Ja wam powiem. Jakakolwiek rzecz, która okrada mnie z czasu, który powinien być dla niego w moim życiu, to jest bałwochwalstwo, które on nazywa cudzołóstwem. Rozumiecie? Jeśli jest coś w moim życiu, co pochłania tyle czasu, że nie jestem w stanie zbudować z nim intymnej relacji, to jest to cudzołóstwo. Jest to... I kiedy ja jestem w takim stanie, nie mogę chodzić z nim w intymnej relacji. Muszę z tego się nawrócić. I słuchajcie, taki miałem właśnie też, kiedy się modliłem o tym, jeszcze kiedy myślałem o tych rzeczach, i chciałem teraz się też pomodlić. I wiecie, miałem w sercu takie odczucia. Że jest jakaś grupa nas. Ja czułem te emocje. Ja nie widziałem żadnych twarzy, ale ja wiem, że jest taka grupa w Kościele, która nie ma tej relacji dzisiaj z Jezusem, jaką on pragnąłby mieć z tymi osobami. Nie ma. I wiecie co? Takie dosłownie naprawdę czułem to. Czułem to emocjonalnie. Ja czułem te osoby, jak są tak zagubione w tym czasie. Dlaczego? Dlatego, że nie umieją sam na sam spędzać czasu z Jezusem. Gdzieś nie nauczyły się tego nigdy. Ja czułem te emocje jak takie, że ktoś lata po domu, tu coś, tu włączy trochę tego, tu tego. Nie wie w ogóle, jak zabić czas. Nie potrafi się uspokoić i pójść, zamknąć drzwi swojej komory, jak to mówi Jezus, i tam się spotkać ze swoim Panem. To jest coś, co odczuwałem w sercu. I powiem tak, nie czuję absolutnie, nie czułem żadnego osądu, ale Jezus chce pomóc każdemu z nas zbudować taką relację intymną, prawdziwą z Nim. I teraz to, co On mówi, tak, że stoję u drzwi i kołaczę, że kto usłyszy, to ja wejdę, będę wieczerzał. Ja wierzę, że to jest jeden z takich momentów teraz. Że Jezus chce, słuchajcie, wieczerzać, tak jak ja już mówiłem, co to znaczy wieczerzać? Ta wieczerza, ona oznaczała główny wieczorny posiłek w tamtych czasach. Po prostu On chce przyjść, być z tobą, mówić do ciebie, manifestować swoją obecność w twoim sercu, prowadzić. I chcę ci powiedzieć, jeśli nigdy czegoś takiego nie nauczyłeś się robić, jak zacząć? Ja myślę, że przede wszystkim, powiem ci ze swojego doświadczenia, trzeba być szczerym. Trzeba być całkowicie otwartym i przezroczystym przed Bogiem. Ja od tego zawsze zaczynam. Przychodzę, mówię, Panie, mówię, jestem. Panie, jeśli coś jest, jeśli coś jest między mną, Tobą, co Cię zasmuca, ja proszę, ja chcę, żebyś Ty mówił. Ja chcę, żebyś Ty pokazywał, ja chcę to zostawiać. I teraz słuchajcie, to jest bardzo ważne, że ten, który puka, aby przyjść dla tej relacji z nami, to jest oblubieniec. To jest oblubieniec. On przychodzi z sercem tego, który kocha, który chce się ożenić, który jest zaręczony, który jest oblubieńcem. Chciałbym się tak pomodlić teraz, ok? Mogę? Króciutko. I kończymy. Panie Jezu, ja dziękuję Tobie za Twoje słowo. Ja dziękuję Ci za każdą osobę, która to też gdzieś ogląda, słucha, cokolwiek. I Panie, ja proszę Cię, jeśli gdzieś nie ma w nas głębokiego pragnienia chodzenia z Tobą każdego dnia, zbudowania relacji z Tobą, takiej prawdziwej, takiej intymnej, takiej całkowicie nas satysfakcjonującej. Ja proszę Cię, abyś Ty teraz pomógł każdej osobie. Ja dziękuję, że Ty jesteś w stanie wszystko nam przebaczyć. Tak jak Ty też, Panie, w Jeremiasza mówisz do tej żony niewiernej, tylko się przyznaj. Tylko się przyznaj. Nie spojrzę surowo. Przyjmę Cię, przebaczę, odnowię Twoje życie. Ja, Panie, proszę, jeśli jest w kimkolwiek lęk przed Tobą, ale zły lęk, lęk, który sprawia, że ktoś boi się w ogóle zacząć tę relację z Tobą nawiązywać, bo nie wie, jakie są Twoje myśli, bo nie wie, jak go potraktujesz. Ja proszę, aby teraz wszelkie kłamstwo Tobie było łamane, że Ty jesteś zły, że jesteś, Panie, srogi, że tylko się czaisz, aby gdzieś, Panie, dopaść, osądzić. Ale ja dziękuję, że Ty chcesz przyjść z oblubieńczą miłością. Ja dziękuję, że Ty chcesz pociągnąć nasze serca bliżej do Ciebie. Ja też, Panie, chcę Cię przeprosić za każdy moment, kiedy my dopuszczaliśmy się czegoś, co jest cudzołóstwem, czegoś, co Cię raniło, Twoje serce. Ja Cię chcę przeprosić za to, Jezu. Ja proszę, abyś Ty, Duchu Święty, wbudował to w nas, w nasz system, Panie, emocjonalny, w nasze myślenie, abyś tak to głęboko zakorzenił, że jesteśmy poślubieni Panu. Że nasz miły jest mój, a my jesteśmy Jego. Że możemy z Nim budować relacje jako oblubieniec i oblubienica, jako ci, którzy są przeznaczeni dla siebie na wieczność. Daj nam upodobanie w tym. Daj nam upodobanie w byciu oddzielonym dla Ciebie. Daj nam upodobanie w tym. W okazywaniu Cię miłości. W tym, że będziemy wszystko z serca czynić dla Ciebie, Jezu, aby się Tobie przypodobać. Ja dziękuję Ci za Twoją łaskę, za to, co Ty uczyniłeś w naszym życiu i daj nam pamiętać o tym, że to jest Twoja łaska, żebyśmy nie zapomnieli o tym. Nigdy. Ja, Panie, proszę Cię o każdą osobę, która ma deficyt tej relacji z Tobą sam na sam w swojej komorze. Abyś przyszedł z zachętą. Abyś pomógł. Aby każdy z nas mógł odnaleźć Ciebie w swojej komorze, w intymny sposób. Chcesz się spotykać z każdym z nas. Ja dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Król. Dziękuję Ci, Panie, za gotowość przebaczenia nam wszystkiego. Za pragnienie tego, że Ty chcesz przyjść, wypełnić nasze życie swoją obecnością. Za to, że pragniesz, byśmy byli partnerami Twymi jako czyste naczynia. Dziękuję, że z nami chcesz zmieniać nasze miasta, że z nami chcesz zmieniać narody. Ja dziękuję, że pragniesz partnerstwa ze swym Kościołem. Ja dziękuję, że z tej intymnej relacji, kiedy się spotykamy, rodzą się prawdziwe, trwałe owoce. Że to się dzieje w tych, Panie, ukrytych miejscach naszej relacji. że tam, Panie, tam, ja dziękuję, że nad naszymi namiotami, nad naszymi domostwami może być Twoja tajemnica, tak jak nad Jobem. Że, Panie, miejsca naszych modlitw staną się miejscami, gdzie Ty przychodzisz, gdzie jest Twoje zgromadzenie, gdzie jest Twoja rada, gdzie Ty przychodzisz objawiać swoje sekrety i plany. Ja dziękuję, że Ty chcesz takiej relacji z każdym z nas. Ja, Panie, błogosławię każdą osobę, abyśmy pragnęli tego i abyśmy odnajdywali ten rodzaj relacji z Tobą, Panie Jezu. Amen.